Gospodin s vama.
Pan z vami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Il servo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Mandò alcuni anziani dei giudei a pregare Gesù di venire e di salvare il suo servo. Gesù non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito».
Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, s már-már a halálán volt. A százados már hallott Jézusról, ezért elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Jézus tehát velük ment. Amikor már nem voltak messze a háztól, a százados elé küldte a barátait ezzel az üzenettel: Uram, ne fáradj, nem vagyok rá méltó, hogy betérj házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Ennek hallatán Jézus elcsodálkozott, megfordult, és így szólt a nyomába szegődött tömegnek: Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam. Amikor a küldöttek hazaértek, a szolgát egészségesnek találták.
Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjścia do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Un centurion avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Il envoya quelques notables juifs à Jésus pour le prier de venir sauver son esclave. Jésus n'était plus loin de la maison quand le centurion lui fit dire par des amis: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
وكان لأحد الضباط خادم مريض أشرف على الموت وكان عزيزا عليه، فلما سمع بيسوع أرسل إليه بعض شيوخ اليهود يسأله أن يجيء ليشفي خادمه، فذهب يسوع معهم. ولما اقترب من البيت أرسل إليه الضابط بعض أصحابه يقول له: يا سيد، لا تزعج نفسك، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، ولا أحسب نفسي أهلا لأن أجيء إليك، ولكن قل كلمة فيشفي خادمي. فلما سمع يسوع هذا الكلام تعجب منه والتفت إلى الذين يتبعونه وقال: أقول لكم ما وجدت مثل هذا الإيمان حتى في إسرائيل. ورجع رسل الضابط إلى البيت فوجدوا أن الخادم تعافى.
Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo sprevádzali, povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.
Ein Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte. Er schickte einige von den jüdischen Ältesten zu Jesus mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Als Jesus nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort. Dann muss mein Diener gesund werden.
Macim, 어떤 백인 대장의 노예가 병들어 죽게 되었는데, 그는 주인에게 소중한 사람이었다. 이 백인 대장이 유다인의 원로들을 그분께 보내어 와서 자기 노예를 살려주십사고 청하였다. 그런데 예수님께서 백인 대장의 집에서 그리 멀지 않은 곳에 이르렀을 때 백인 대장이 친구들을 보내어 예수님께 아뢰었다. 주님, 저는 주님을 제 지붕 아래로 모실 자격이 없습니다. 그저 말씀만 하시어 제 종이 낫게 해주십시오.
U ono vrijeme, pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekom satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske, moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođeše Isusu, usredno ga moljahu: Dostojan je da mu to učiniš, jer voli naš narod i sinagogu nam je sagradio. Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego reci riječ da ozdravi sluga moj. Da i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednomu idi i ode, drugomu dođi i dođe, a sluzi svome učini to i učini. Čuvši to, zadivi mu se Isus, pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava. Riječ Gospodina.
Oto slovo Panjske. Hvala Tobie, Hriste. Drodzy wierni, szanowni parafianie i pielgrzymi, słuchacze stacji radiowej Mir Medjugorje. Kiedy wykładałem relikwie w szkole, zwykle prosiłem uczniów o przeczytanie jakiejś Ewangelii, to zwłaszcza Ewangelii według świętego Łukasza. i aby sprawdzić, czy mnie słuchali, dawałem im test, w którym należało jako dokładną odpowiedź zaokrąglić jedną. Jednym z zadań było: kontynuuj zdanie. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowione. Kilka zaoferowanych opcji, jak na przykład: moja dusza zostanie uzdrowiona, mój sługa zostanie uzdrowiony i tak dalej. I uczniowie, którzy nie przeczytali Ewangelii, zwykle podkreślali: a będzie uzdrowiona dusza moja. Bo to zapamiętali ze mszy świętej, ale nie znają kontekstu, iż źródłowo jest to to, czego słuchaliśmy dziś. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Ta dzisiejsza Ewangelia jest interesująca z wielu powodów. Jest w niej wiele symboliki i niemalże na każdy detal, o którym mówi ewangelista, można by wygłosić homilię. Dlatego są pisane Ewangelie. Ewangeliści przedstawiają nie tyle wydarzenia jako coś interesującego lub opowiadają historię. Wezwanie ewangelistów nie jest w pierwszej kolejności to, by był historykiem. Oni są tymi, którzy poprzez wydarzenia historyczne, które zapisali, chcą przekazać przesłanie i to przesłanie wiary. Święty Łukasz na początku swojej Ewangelii mówi, że jest to napisane dlatego, żeby czytelnik, którego nazywa Teofilem, przyjacielem Bożym, przekonał się o prawdziwości nauki, jaką przyjął. Ewangelista Jan na zakończenie swej Ewangelii mówi, że Jezus tak wiele powiedział i uczynił, iż myśli, że świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, które zostały napisane, gdyby było zapisane wszystko. A to, co zostało napisane, to po to, abyśmy wierzyli, że Chrystus jest Synem Bożym. Ewangeliści pisali nie tylko dlatego, aby opowiedzieć wydarzenia, ani nie też w pierwszej kolejności to czynili, lecz dlatego, by przekazać nam przesłanie. Dlatego powróćmy do fragmentu Ewangelii, który dziś słyszeliśmy. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę tylko na kilka detali, a pod koniec, abyśmy uważniej zastanowili się nad mocą słów. Przede wszystkim, Jezus jest Żydem. On należy do swego narodu i kultury. Kocha swoją ojczyznę, miejsce swego zamieszkania, a setnik jest obcym. Jest urzędnikiem Cesarstwa Rzymskiego, które okupowało ojczyznę Jezusa. I on nie jest tylko urzędnikiem, lecz przywódcą setek żołnierzy, którzy okupują. Jednak ten setnik, choć innej wiary i kultury, miał szacunek wobec miejsca, do którego przybył. Szanuje ten naród. Dlatego oni również polecają go Jezusowi poprzez słowa: on jest godzien tego, abyś uczynił mu to, co prosi, ponieważ on kocha nasz naród, a co więcej, zbudował nam synagogę. On nie utracił oblicza ludzkiego, choć był w mundurze okupatora i w butach żołnierskich. Żołnierze zwykle nie lubią próśb, ponieważ mają moc i na niej się opierają, a ten pozostał człowiekiem. Ktoś powiedział: im człowiek jest mniejszym panem nad samym sobą, tym bardziej chce rządzić innymi. I to prawdopodobnie dlatego, że łatwiej jest podporządkować sobie cały wszechświat niż samego siebie. Jeżeli przyjrzymy się historii, możemy zauważyć, że wszyscy wielcy, okrutni dyktatorzy mieli jakiś kompleks albo jakąś widoczną wadę. Ale nie dotyczy to tylko dyktatorów, o których pamięta historia. Często ludzie, którzy mają kompleks mniejszej wartości, swoją siłę i moc udowadniali na słabszych. Jest tak już od począwszy od dzieci, które biją słabszych od siebie, aż do dorosłych ludzi, którzy mają rolę głowy domu i maltretują domowników. Pracodawca, który wykorzystuje pracownika, albo uliczny bandyta, który terroryzuje otoczenie. Dla nich wszystkich wspólnym jest to, iż myślą, iż mają wartość na tyle, na ile mogą upokorzyć i wykorzystać słabych. Widocznie ten Rzymianin, o którym wspomina Ewangelia, nie ma tego kompleksu. I właśnie dlatego, że on wobec innych zachowuje się w sposób ludzki i godnie, i inni tak zachowują się wobec niego. Żydzi proszą Jezusa, aby pomógł Rzymianowi, żołnierzowi, okupatorowi i przywódcy. Ale w tej sytuacji wszystko to jest nieistotne, bo oni proszą, aby pomógł człowiekowi, gdyż i on potrafił zachowywać się jak człowiek wbrew swojej pozycji. Następnie setnik nie prosi o coś dla siebie. Słudzy i niewolnicy w Rzymie nie znaczyli wiele. Można było ich zabić, kupić nowych i nikt o nic by was nie zapytał. Ten człowiek również setki, tysiące kilometrów od swego domu mógł czynić, co chce. Mógł zabijać, zniewalać. Nie było takich mało w jego czasach i dziś, ale on po prostu taki nie jest. Prosi, aby został uzdrowiony jego sługa, którego miał do tej pory. Zależało mu. Między innymi widocznym jest również to, że był skromny. Mógł spróbować zmusić albo szantażować Jezusa, aby wypełnił jego prośbę, bo przecież nie jest Żydem i o Jezusie słyszał tylko z opowieści. On mimo to kieruje do niego prośbę. I ostatnią cechą setnika, ale wcale nie najmniej ważna, to pokora. Panie, nie jestem godzien. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mego domu, ale wiem, że wystarczy tylko Twoje słowo, aby moja prośba została spełniona i by mój sługa został uzdrowiony. Jezus, jak widać, jest wzruszony. Czytając Ewangelię, możecie zobaczyć, iż Jezus nie rozrzuca pochwał. Jest bardzo wstrzemięźliwy w jakimkolwiek wyróżnianiu. Ale tu mówi, że tak wielkiej wiary nie znalazł nawet wśród swego narodu. Ludzkość, skromność, pokora i ufność, które okazał ten żołnierz w tak krótkim czasie i w tak niewielu słowach, wystarczyły, aby jego zdanie było przygotowaniem również dla nas chrześcijan do przyjmowania tego, co ma największą wartość, tego, co pozostawił Pan, a pozostawił nam samego siebie pod postacią Komunii Świętej. I teraz pod koniec chciałbym, abyśmy krótko rozmyśleli o słowach. Jak wiele słów słyszymy każdego dnia. Tysiące, dziesiątki tysięcy. Radio, telewizja, gazety. Wszystko pełne jest słów. I w tej homilii, jak mówi mój komputer, jest ich ponad 1000. I każdy próbuje nam coś powiedzieć. Reklamy, przyjaciele, dzieci, rodzice, profesorzy, kapłani. Każdy próbuje coś przekazać. Ale od dawna mądrość i roztropność nie są kryteriami w wystąpieniach publicznych czy pojawianiu się w mediach. W istocie wygląda na to, że dzieje się odwrotnie. Im bardziej coś jest głupsze i szalone, jest większa szansa, by było na pierwszej stronie gazet. Z powodu tego wszystkiego ma miejsce to, co w ekonomii nazywamy inflacją. Kiedy pojawi się zbyt wiele pieniędzy na rynku, one tracą wartość i opada jego moc zakupu i on traci swoją wartość. To wszystko, jak się wydaje, dzieje się również ze słowami. Im jest ich więcej, tym mają mniejszą wartość. Zatracona jest granica pomiędzy tym, co ma wartość, i bezkorzystnym przemraniem. I wydaje mi się, że wszystko to doprowadziło do tego, że nie zwracamy zbytniej uwagi na słowo. Nie obchodzi nas, co ktoś ma do powiedzenia, bo i tak mamy swój kierunek. Jednak wbrew temu wszystkiemu, tak jak istnieją pieniądze, które połykane są przez inflację, a i ten rodzaj pieniędzy, które w kryzysie nie tracą mocy, lecz coraz bardziej podnosi się ich wartość. Podobnie jest ze słowami. Słowa w odpowiednich okolicznościach mają wielką siłę. Nie mówi się nadaremnie, że słowo może zranić bardziej niż miecz. Czyjeś słowo może doprawdy tak bardzo zranić, że przez całe życie pozostaje blizna z powodu jednego zdania, które nas poniżyło, uraziło albo było niestosowne. A z drugiej strony nie mówi się nadaremnie, że dobre słowo otwiera nawet żelazne bramy. Szczere, miłe, pełne współczucia, przyjazne słowo czasami jest jedynym oparciem, za które pochwyci się człowiek, aby nie utonąć w beznadziei i bezsensie. I jeżeli tak wielka jest moc słowa ludzkiego, jakże o wiele większa jest moc Słowa Bożego. Jest wielka na tyle, iż na to słowo zostaje uzdrowiony sługa setnika, który był umierający. Tak wielka jest moc Słowa Bożego, iż niegodne wnętrze człowieka staje się godnym miejscem na to, aby przebywało w nim to, co zostawił nam Pan. Moc Jego słowa jest tak wielkie, iż człowiek, w którym istnieje tak wielkie zło, z powodu tego słowa może stać się przybytkiem. Doprawdy, we właściwym tego sensie słowa znaczeniu, przybytkiem, tak jak Pan jest w tabernakulum w Kościele, po tym jak przyjmiemy Komunię Świętą, Pan, który jest w nim obecny, przebywa w nas, ale nie dlatego, iż my jesteśmy wartościowi sami przez się, że jesteśmy szczególnie dobrzy czy godni, lecz tylko dlatego, że Jego Słowo może uczynić nas tego wartościowymi. Z mnóstwa słów, które słyszymy codziennie, zapamiętujemy niewiele lub mało. Zapomnijcie również o tym wszystkim, co dziś mówię, ale proszę Was, starajcie się zapamiętać i być świadomi, że Słowo Boże może nas przemienić, bez względu na to, jakim jest człowiek, bez względu na to, w czym się pogubił, czym uraził Boga lub ludzi, bez względu na to, jak wiele zgrzeszył i zniszczył w sobie obraz Boży. Bóg pragnie, a Jego Słowo może przynieść każdemu przemianę. Ale bądź tego świadomy. Wypowiadaj z wiarą to słowo, to zdanie. Panie, powiedz słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. I będzie, bo na Jego Słowo może zostać uzdrowiona każda dusza. Amen.